Mieliśmy niedawno też dzień wolny, 1 listopada. W niektórych kościołach obchodzony jako dzień, właśnie nie wiem, który jest który. Jeden jest zaduszny, drugi wszystkich świętych czy zmarłych. Których świętych, a których zmarłych, to nie wiem. Ale pamiętacie historię z Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł przyszedł do Greków w Atenach. No i jak oni usłyszeli, że on coś ciekawego mówi, takiego, wiecie, jakiegoś newsa przyniósł ze sobą, jakaś nowa religia, coś w tym stylu, no to go zawlekli na Areopag i mówią: opowiadaj nam, chcemy się czegoś więcej dowiedzieć na ten temat. Jest taki komentarz w 17 rozdziale, 21 wersecie autora Dziejów Apostolskich. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Przyznacie, że to koresponduje też do współczesnego człowieka, że człowiek jakby na co tam nie miał czasu, ale jak go czymś zaciekawisz, to jeszcze wykroi trochę tego czasu, żeby posłuchać jakiejś nowinki. Czy tak nie jest? Włączamy wiadomości jakieś tam, żeby usłyszeć, no co tam nowego, chociaż wszystko jest stare, tylko inaczej opakowane. Albo do internetu, no i co tam nowego, a teraz się wybory w Stanach zbliżają, to nie wiem, czy te procenty poparcia, komu rosną, komu spadają, w ogóle co to będzie, bo to chyba we wtorek, tak, wybory. Oni słuchali tego wszystkiego do pewnego momentu, bo gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, no to już tego nie mogli ścierpieć, bańka pękła i mówią: no nie, to już przesadziłeś, daj spokój, o tym będziemy cię słuchać innym razem. No po prostu to ich już rozśmieszyło, no bo można jakieś science fiction tam wpleść w jakieś rzeczywiste wydarzenia, no ale zmartwychwstanie. Szczerze mówiąc, czy ludzie są gotowi dzisiaj słuchać o zmartwychwstaniu? Ja tak sobie myślę, że idą na cmentarz i tak wspominają tych zmarłych i najczęściej, no co złe, nie pamiętamy, pamiętamy to, co dobre. Sam byłem na grobie swoich rodziców, sprawdzić, jak tam porządki wyglądają i tak sobie pomyślałem, wspomniałem rodziców. Ale jeżeli by ci zmarli powstali, tak, i znowu mielibyśmy wspólnie mieć relacje i żyć, czy nawet to, nad czym ludzie ubolewają, że za życia nie potrafili jakoś tam poukładać sobie relacji, czy potrafiliby wykorzystać tą drugą szansę, drugie życie, trzecie czy czwarte tam. Jednak i teraz idziemy na cmentarz, popatrzcie, takie wielkie miasto, drugie miasto, no nie, i ci wszyscy ludzie wstaną, którzy, nawet wstaną ci, którzy siebie nawzajem zabili na przykład, też tak będzie, prawda? To będzie inna rzeczywistość. Ale wzbudzenie będzie w ciałach. Ktoś powie, no tak, a ktoś został skremowany, albo gdzieś tam szczątki pomieszali, bo teraz próbują ekskumować, żeby tam połączyć te właściwe z właściwymi, żeby nie było tak, że to nie ten leży, a napis jest inny. Więc to są takie, wiecie, no rozważania ludzkie, ale prawda jest taka, że Bóg wie, jak to zrobić. Więc to na pewno będzie wzbudzenie zmartwych w ciele, pewnie w innym ciele, więc to też nie jest problem, że tamto zostało uszkodzone czy zniszczone. Ale prawda jest taka, że będziemy żyć w ciele, bo o tym często zapominamy. Ale ta historia z tymi Grekami, ona jest dla nas o tyle ciekawa, że ona pokazuje o pewien typ, grupę ludzi. Ja chciałem mówić o dwóch grupach ludzi dzisiaj. To tylko taki wstęp do święta, które minęło, nawiązanie, żeby nie było tak, że my w Kościele w ogóle się nie interesujemy rzeczywistością, więc mamy jakieś odniesienie do tego, co jest. Natomiast apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian pierwszym, że Żydzi domagają się znaków, a Grecy poszukują mądrości. To jest taka, ja bym tak sobie myślę, że ludzie, tak jak są dwie drogi, wąska i szeroka, tak i ludzie dzielą się z reguły tak na tych i tak. Tak jak jesteśmy kobiety i mężczyźni i nie ma czegoś pośredniego, tak samo jakoś, jak patrzę w Biblii, to też tak to widzę. Na przykład Chrystus wisi, po środku, a po prawej stronie jest pewien typ ludzi reprezentowany przez tego złoczyńcę i po drugiej stronie jest pewien typ ludzi reprezentowany przez tamtego złoczyńcę, bo ten do końca mówi, no ratuj siebie i nas, no nie, jeżeli rzeczywiście jesteś tym, kim jesteś, czyli cały czas ta postawa taka roszczeniowa, taka szydercza, taka pełna buntu i postawa skruszenia, tak, no daj spokój stary, my tutaj słusznie wisimy, ale ten człowiek, on niewinnie i później zwraca się do Jezusa, wspomnij na mnie w swoim królestwie i otrzymuje obietnicę, że jeszcze dziś będzie z Jezusem w raju. I tak, jeśli chodzi o typy ludzi, bo tutaj Żydzi to jest narodowość i Grecy to jest narodowość, prawda, jakaś, ale można powiedzieć, że Żydzi no to są naród wybrany, mniejszość, prawda, no i cały ten świat helenistyczny, ci Grecy, kultura grecka, narody, prawda, nazywane, my też używamy słowa poganie, chociaż ono nie jest precyzyjne. I jeśli chodzi o ludzi, którzy poznali coś z Boga, czy szukają relacji z Bogiem, to cechą charakterystyczną tych ludzi jest to, że oni szukają potwierdzenia swojej wiary w rzeczach nadprzyrodzonych. Czego się domagają? Znaków. Czy sami jak tu jesteście, bo możemy się tak zaliczyć, że jesteśmy z tej grupy, prawda? Żydów, czyli ludzi, którzy są w jakiejś relacji z Bogiem, przymierzu z Bogiem, czy nam bardzo zależy na jakiejś mądrości, jakichś wyrafinowanych rzeczach takich intelektualnych? Nie, chcemy po prostu przyjawów mocy, chcielibyśmy potwierdzenia rzeczywistości tej duchowej, w którą wierzymy. Bardziej jesteśmy nastawieni na znaki, prawda, na cuda, na to, żeby się działo coś i jeszcze w takich wspólnotach charyzmatycznych to szczególnie jest takie jakby dążenie do tego, no żeby się działo, jak się coś dzieje, no to jest okej, okay. Jak się nie dzieje, no to nie wiadomo, czy my jesteśmy w tym właściwym miejscu, może powinniśmy zmienić kościół, tak, bo gdzieś się coś dzieje. Więc to jest taka potrzeba ludzi religijnych, ale z kolei człowiek nienawrócony to jest taki człowiek, który zjadł z poznania drzewa dobra i zła, i on przez całe życie szuka mądrości takiej życiowej, takiego czegoś do zrozumienia, do takiego... Prawda jest taka, że w nas to też jest. No nie? To nie jest tak, że na przykład ci Grecy to oni się nie interesują znakami i cudami, a z kolei ci Żydzi to nie mają jakichś potrzeb takich no, mądrości. Tak? Ale tak byśmy generalnie to podzielili. Tych ludzi i nawet w takiej przypowieści, którą Pan Jezus powiedział, że pewien człowiek miał dwóch synów. Pewien człowiek, wiadomo, że to jest alegoria i to odnosi się do Boga i do rodzaju ludzkiego. Pewien człowiek miał dwóch synów, zresztą Adam i Ewa też na początku mieli dwójkę chłopaków i jeden też reprezentował pewien typ ludzi, o którym Jan mówi w swoim liście, że ten się narodził ze złego, tak? Pochodził od złego, Kain, i zabił swojego brata. A Abel z kolei no, reprezentował inny typ ludzi, ofiarnych, gotowych poszukiwać Boga i ponosić ofiarę, czy składać cenne rzeczy Bogu w ofierze. I Kain, który no po prostu... Dlaczego zabił swojego brata? No bo jego ofiara nie została przyjęta, jego uczynki były gorsze, tamtego lepsze. No i też można powiedzieć dwa rodzaje ludzi. No i ten człowiek miał dwóch synów. Rzekł ten młodszy do niego, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił mi majątność, a po wielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Kogo to obrazuje? No myślę, że przeciętnego człowieka, który chce zarządzać swoim życiem. Tam wiemy, że jeszcze został drugi w domu ojca, on się nie ruszył i pamiętacie, że jak wrócił młodszy i ojciec wyprawił tą ucztę weselną, to starszy się obruszył, między innymi powiedział do ojca coś takiego, no bo nie wiemy, co się działo z tamtym. Z młodszym wiemy, tak? Z nierządnicami roztrwonił, on po prostu szukał zaspokojenia swojego pragnienia. W jego życiu powstało jakieś pragnienie i on na własną rękę te pragnienie chciał zaspokoić. Starszy pewnie też miał pragnienia, ale stłumił je jakoś w sobie i chciał być wierny swojemu ojcu. Pozostał, pracował w jego gospodarstwie i nawet w tym momencie, kiedy młodszy powrócił, on gdzie był? Starszy? Na polu zasuwał w gospodarstwie swojego ojca. I kiedy zobaczył, co się wydarzyło, z takim wyrzutem do ojca mówi: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi. Więc znowu dwa typy postaw. Jeden, który nie uważa, że musi być w jakiś sposób wierny swojemu Stwórcy. On po prostu chce swoje życie wykorzystać. On chce pragnienia, które w jego życiu są, zaspokoić. Więc mówi: daj mi moją część. I poszedł i bardzo szybko roztrwonił, tak? To, że nie udało mu się zaspokoić tych pragnień, spowodowało to, że gdzieś w nim refleksja się pojawiła, że stał się rozbitkiem życiowym i teraz, no co ma zrobić? No najlepiej wrócić do ojca. Natomiast ten drugi nigdy nie spróbował tego, nie przekroczył pewnych granic, zawsze chciał być w porządku, ale jak okazuje się, ani jeden, ani drugi nie znał swojego ojca, tak? Ten nie miał relacji, bo wyjechał z domu, ale ten, który był w domu, też nie miał relacji z ojcem. On mu czyni zarzuty, że wiesz, że ty taki jesteś. Myślenie o ojcu w kategoriach: ty mi nigdy nic nie dałeś, ja tyle czasu jestem z tobą. A co ojciec odpowiada? No, synu, no przecież wszystko moje jest twoje. No to jaki problem? Nie? No ale no, problem w synu był, tak? Że syn nie potrafił korzystać z tego, co miał w ojcu. To jest takie ostrzeżenie trochę dla nas, dla ludzi, którzy no, weszliśmy w relację z Bogiem, żebyśmy też nie dryfowali w kierunku takiego bycia w porządku, w tym sensie, że ja ci, Panie, wiernie, wiesz, ja od ciebie nic, no, nie, ja tylko dla ciebie. Bo jeżeli ty nie będziesz korzystał, czyli nie będziesz brał tej łaski dla swojego życia, wykształtujesz pewien typ religijności, który będzie się szczycił z sobą i będzie miał w pogardzie tych, którzy właśnie wrócili po roztrwonieniu majątku. I w ogóle to nie chodzi o to, jaką relację mieli bracia ze sobą, tylko chodzi o to, że ani jeden, ani drugi nie znał swojego ojca. Więc chciałem, żebyśmy zerknęli do dwóch dialogów, bo szukałem w Ewangeliach jakichś dialogów. Są różne tam monologi Pana Jezusa, są też takie mowy w formie kazań, ale są na początku Ewangelii Jana dwa dialogi, które Pan Jezus prowadzi raz z mężczyzną, później z niewiastą. Znowu dwa rodzaje, tak? Ale i to jest na początku Ewangelii Jana w 3 rozdziale znana rozmowa Pana Jezusa z dostojnikiem żydowskim, czyli z osobą religijną, tak? Która to osoba no, miała pozycję, był człowiekiem należącym do ścisłego przywództwa religijnego, bo wiecie, ktoś, kto posiadał w takim społeczeństwie pozycję, to nie była świecka pozycja, to była religijna pozycja, więc z faryzeuszów, z tego bardzo rygorystycznego stronnictwa religijnego, nazywał się Nikodem, przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy. To znaczy, osoba, która ma tą pozycję, która no, oczekuje Królestwa Bożego, która czegoś pragnie z Boga, ale już jakoby pozycję religijną osiągnęła, on przysłuchując się czy obserwując osobę Jezusa, znalazł to, czego szuka Żyd, tak? Znaków i cudów, bo on sam o tym mówi. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Więc on, przypatrując się życiu Jezusa, właśnie znalazł te, zaobserwował. I mimo tego, że wiadomo, że Jezus był traktowany w określony sposób, a on sam, Nikodem, był osobą z pozycją, więc wiecie, Jezus zarzucił Żydom, jak wy możecie wierzyć, szukając chwały u innych ludzi, a nie szukając chwały u Boga, że przeszkodą w wierze dla ludzi religijnych jest to, że jeżeli osiągną tą jakiś status, jakąś pozycję w tej hierarchii, to im no, jest bardzo trudno. On też nie zrobił tego jawnie. On tą swoją wewnętrzną potrzebę, to, ten niepokój, który się w nim zrodził, no, próbował jakoś ułagodzić przez wieczorny wypad do Pana Jezusa. I Pan Jezus był sam, go przyjął i rozmawiali ze sobą. I pierw zaczyna mu, no wiemy, że jesteś od Boga, no, grzeczność wymaga tego, no ty jesteś kimś szczególnym. Ale co mu Jezus odpowiada? W ogóle nie odpowiada na jego zagajenie. Do tego człowieka religijnego, no, no nie mówi też w sposób religijny, no wiesz, no przyszedłem, no od Boga i coś tam o sobie, no nie opowiada w ogóle tych rzeczy, tylko temu starszemu mężczyźnie, z pewnym doświadczeniem życiowym, wykształconego, z pozycją życiową, mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I tego ścięło. Bo kompletnie, mimo swojego całego doświadczenia i wiedzy, nie zjarzył, o co chodzi. Zresztą, wiecie, my to czytamy i jesteśmy mądre, no nie? Bo my tutaj już wiemy to, o co tu chodzi. Ale on zadaje pytania, które my też byśmy zadali. No jak to jest możliwe? Czy to co mam na nowo, jakby wejść do łona matki i się ponownie urodzić? Ale co mu Pan Jezus oferuje? W jaki sposób jego potrzebę może załatwić? Mówi, wiesz co, ty masz pewną pozycję, ale tak naprawdę w relacji do Boga ty potrzebujesz rozpocząć coś od nowa. Ty potrzebujesz nie polegać na tym, co masz, tylko przyjąć to, co jest z góry, bo ten zwrot, jeśli się kto nie narodzi na nowo, u nas jest tak, tak? Na nowo ono oznacza, że to jakby od nowa, ale oryginalnie jest to narodzenie z góry, bo to jest inna forma, po rosyjsku swyższe, radziły się swyższe, swierchu. Z góry musisz się narodzić, że to, że ty się wychowałeś, urodziłeś i tak dalej, to jest niewystarczające, musisz doświadczyć czegoś zupełnie nowego, narodzenia z góry. Jeszcze sięgnę do tego fragmentu, bo to tylko fragment zacytowałem Ewangelii, bo Pan Jezus mówi dalej: co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I Nikodemu zadaje pytanie, jakże to się może stać. Mówi, że jesteś nauczycielem w Izraelu, więc miał pozycję, prawda? A tego nie wiesz? Zaprawdę powiadam ci, że mówimy, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, że wam mówiłem, gdy wam mówię o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To są już słowa, które my cytujemy często bez kontekstu, ale one są właśnie odpowiedzią na tą wątpliwość Nikodema, no jak to ma się dokonać? Przychodzą ludzie religijni do Jezusa i mówią, Panie, ja od młodości czegoś tam przestrzegałem, no ale co mam jeszcze zrobić, żeby odziedziczyć żywot wieczny? I jakby pytanie człowieka religijnego to jest zawsze, jak siebie udoskonalić? Odpowiedź Pana Jezusa jest taka, że musisz... Że to jest bardzo proste, musisz przyjąć to z góry, musisz się stać nowym człowiekiem. Bóg nie posłał Syna na świat, aby świat sądził, lecz aby świat był przezeń zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I to już jest mowa, którą w ogóle nawet nie wiemy, że to jest dalej ta kontynuacja do Nikodema. Ale powiedział mu tyle rzeczy, że myślę, że człowiek ten miał później nad czym się zastanawiać. Ale ciekawe, że on przyjął to. Bo jak będziecie czytać gdzieś dalej Ewangelię Jana, to zobaczycie, że wtedy, kiedy już chcieli pojmać Jezusa, wysłali swoje sługi, przywódcy, to no, nikt nie podniósł na niego ręki. Przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść, czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich kto? Nikodem. Wiecie, przywódcy rozmawiają i jeden z ich grona no, ma tą odwagę zabrać głos w jego sprawie. Oczywiście on nie przekonuje ich, no wiecie, co wy tu, o czym wy tu gadacie? Jeżeli się na nowo nie narodzicie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Myślę, że on długo jeszcze nad tym się zastanawiał, co to mogłoby oznaczać. I nie w ten sposób do nich się zwraca, ale powołuje się na prawo mojżeszowe i staje w obronie Pana Jezusa, mówiąc, czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi i rozeszli się każdy do domu swego. Ale miał tą odwagę, żeby no, zaoponować przeciwko takiemu traktowaniu. Dalej jakby, słuchajcie, pracuje w nim to coś, tak? On płaci tutaj pewną cenę. A jeszcze dalej, w 19 rozdziale Ewangelii według Jana czytamy, że kiedy już Pana Jezusa ukrzyżowano i Pan Jezus zmarł na krzyżu, to potem Józef z Arymatei, też dostojnik żydowski, prosił Piłata, zresztą jest napisane, że był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami, tak? Prosił Piłata, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego, przyszedł też Nikodem. Ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa i przyniósł 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Wzięli ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. Nikodem jest w tradycjach wielu kościołów chrześcijańskich jednym ze świętych, w prawosławnym jest bardzo popularnym świętym. To już mówi jakiś tam przekaz ustny, co się z nim stało. Ale niewątpliwie jest przedstawicielem tej grupy osób religijnych, które czegoś doświadczyły relacji z Bogiem, ale czuły niespełnienie i szukały dalej. Jezus w określony sposób do niego dotarł. Bo on mówi, no wiesz, no robisz takie rzeczy, że ty po prostu od Boga musiałeś przyjść. I na jego sytuację, tego starszego człowieka, Jezus odpowiada, musisz się na nowo narodzić. Znalazł, szukał i znalazł. Ale zaraz potem, w 4 rozdziale, znajdujemy taką historię, kolejny dialog, bo tam był, prawda, taki bardziej znowu monolog Pana Jezusa, bo ten Nikodem niewiele tam powiedział, ale rozmawiali w cztery oczy. I tu jest podobnie. Uczniowie poszli szukać czegoś do jedzenia, Pan Jezus został przy studni niedaleko miejscowości Sychar, niedaleko, czy w pobliżu studni, którą Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Siedzi tam, a w tym, bo to jest region, jak pamiętacie, kiedyś o tym mówiliśmy, na północy jest Galilea, na południu jest Judea, Galilea nizinna, czy tam no, uprawne ziemie, jezioro galilejskie, jezioro Genezaret, czy Morze Tyberiackie, jakbykolwiek je nazywać, to jest 200 metrów poniżej poziomu morza, depresyjny taki teren, zresztą Morze Martwe jest jeszcze niżej, ale tam jest niżej później mamy tą płaską Samarię, no i wyżynna Judea z Jerozolimą. I ktoś, kto z Galilei wędrował do Judei, musiał przechodzić przez Samarię. I pamiętacie, że kiedyś uczniowie z Jezusem przechodzili i w jakiejś wiosce nie udzielono im gościny, bo się dowiedzieli, że ich droga prowadziła do Jerozolimy, na co uczniowie mówią: Panie, to ci synowie Gromu. Pozwól, że tak jak Eliasz zrobimy porządek z nimi tutaj, za to, że nas tak potraktowali. Pan Jezus temu zaoponował, ale wiecie doskonale, to jest w Biblii też przytoczone, że była pewna wrogość pomiędzy Żydami i Samarytanami. Ona wynikała z tego, że tak wracając historycznie trochę jeszcze, że owszem, podział królestwa po śmierci Salomona, prawda, spowodował, że mamy południowe królestwo Judea i jedno plemię, a te wszystkie pozostałe plemiona w Izraelu są z stolicą w Samarii, ale kiedy państwo asyryjskie najechało ich, uprowadziło do niewoli, dokonało deportacji mieszkających tam mieszkańców rodowitych, A w dalszych wiekach już później, znaczy w dalszych, to i Judea została też przez Babilończyków zdobyta i Jerozolima i zostali uprowadzeni, ale w to miejsce, gdzie ta ludność była deportowana, przesiedlono innych, taka akcja Wisła, można powiedzieć, zamienili jednych z drugimi, tam przewieźli ich transportem jakimś kolejowym tutaj i kazali się osiedlić i ci napływowi się wymieszali z tą resztką i stworzyli właśnie taką nację, czy taką grupę etniczną jak Samarytanie, bo nazwa jest od Samarii, bo to jest w Samarii, ale ponieważ toczył się, jak już zaczęli odbudowywać po powrocie z niewoli Judejczycy swoją Jerozolimę i świątynię, to pierw Samarytanie chcieli im pomagać, później nawet przeszkadzali. To wszystko wywołało taki głęboki konflikt etniczny. Wiecie, jakie są największe problemy takie narodowościowe? Na pograniczu, prawda? Z najbliższymi sąsiadami. My na przykład z Ameryką bardzo dobrze żyjemy. No wiadomo, bo ocean, więc jakby wszystkie jakieś żale utoną po drodze. Ale jak masz kogoś blisko, tutaj powiedzmy Litwa jest u nas bliżej gdzieś tam, Białoruś to nas tam mniej, ale Litwa, prawda, jeszcze się mieszają na pograniczu, te napięcia takie narodowościowe są poważniejsze i tam też tak było, że była wręcz ta wrogość. Mało tego, tym Samarytanom odmówiono w jakimś tam okresie możliwości uczestniczenia w kulcie tym religijnym w Jerozolimie, więc oni sobie zbudowali swoją świątynię na tej górze Gerazim i Samarytanka miała to właśnie pytanie, to gdzie jest to właściwe miejsce? Nas uczono, że tutaj wy mówicie, że u was. Jezus mówi, że zbawienie pochodzi od Żydów i na pewno u nas, ale mówi, że idą dni, kiedy już ani tu nie będzie. Natomiast jej ta sytuacja doprowadziła do tego, że Żydzi jeszcze bardziej się zdystansowali do Samarytan, bo Samarytanie praktykowali coś podobnego, co oni w swojej świątyni, tylko że w innym miejscu. Znowu, najgorsze to są takie jak, powiem tak, z muzułmanami, to mnie nic tam nie łączy, jak wiem, że oni coś tam w ogóle są w odstępstwie, więc ich tam po prostu trzeba nawracać. Ale już w ramach denominacji jakichś protestanckich, że ci wierzą troszeczkę inaczej niż my, to oni są gorsi niż ci muzułmanie dla nas, bo oni są odstępcami od tego prawowiernego. Rozumiecie te mechanizmy, jak one działają w chrześcijaństwie? To możecie na tych forach internetowych poczytać, to się dowiecie więcej, co jedni myślą o drugich, ci prawowierni o tych nieprawowiernych. To są właśnie tego rodzaju problemy, gdzie to prowadzi do takiej nienawiści, że ktoś komuś odmówi gościny albo ktoś kogoś chce tam ogniem unicestwić. No więc Pan Jezus przechodząc, wracam do tej historii z 4 rozdziału, do tego dialogu. Otóż ona nie przyszła do Jezusa, Jezus przyszedł do niej. To jest trochę inna sytuacja, prawda? Tam człowiek, który szuka, człowiek religijny, ale szuka, przychodzi do Jezusa, tutaj Jezus przychodzi do niej i on jej zadaje pytanie, on ją zaczepia, bo ona co? Ona przyszła do tej studni po wodę. Przyszła, kiedy ona przyszła? O której? W południe chyba, tak? O której? Zaraz zobaczymy, 4 rozdział. przychodzić. A była tam studnia Jakuba około 6 godziny. Która to jest godzina? 12. O 6, czyli o 12, czyli w samo południe, w tamtej strefie geograficznej, to patelnia. Dlaczego ta kobieta przychodzi w taką godzinę? No właśnie, nikogo nie chciała spotkać, bo nikt normalny o tej porze by nie przychodził tam po wodę. Dlaczego nikogo nie chciała spotkać? No właśnie, no była taką prawdopodobnie osobą, która, od której inni stronili, bo jakkolwiek ci Samarytanie, jacy oni byli, ale jakąś religijność posiadali, no nie? No więc Jezus jej objawił, że teraz ten facet, z którym żyje, nie jest jej mężem, a miała wcześniej już 5. Więc to na pewno też w środowisku wywoływało no, taką niechęć do niej. Więc ona przychodzi i spotyka kogo? Żyda. No nie? No jak ona go rozpoznała, że to Żyd? Wiecie, ci, którzy się nienawidzą, to się na odległość rozpoznają. I Jezus jej prosi, ją, daj mi pić. No wiecie, on zaczyna tą rozmowę. Zaczepne pytanie, prośba, daj mi pić. Uczniowie poszli po żywność w tym czasie. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, co? Ty, Żyd? Prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? No i komentarz autora, Żydzi bowiem nie obcują Samarytanami. Właśnie już wyjaśniliśmy sobie, dlaczego nie obcują, bo takich kochają. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Nieco później mówi do niej w ten sposób, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. O czym on jej mówi? O jej życiowych pragnieniach. Ona przyszła po zwykłą wodę, ale on mówi, że wiesz, ty chcesz zaspokoić swoje pragnienie, ale twoje życie wskazuje na to, że te twoje próby zaspokojenia twojego pragnienia w życiu spełzły na niczym. Bo ona no, miała bogate życie, tak, osobiste. Trochę jak z tym młodszym synem, prawda? Wziął majątek, pojechał, no i próbował zaspokoić pragnienie, które było w nim, ale nie zaspokoił go. Jak to już kiedyś mówiliśmy przy okazji tam zarządzania pieniędzmi, że jest takie powiedzenie, że wszyscy wiedzą, że pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy chce się o tym osobiście przekonać. Tak? Znamy takie powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dadzą, no to ale każdy chce sam jakby się dowiedzieć, że rzeczywiście nie dadzą, co powoduje, że my i tak poruszamy się w podobnym kierunku wszyscy. Więc nie jesteś w stanie zaspokoić tą wodą. On mówi jej o tej wodzie, bo to znowu taka sytuacja, ona nie bardzo czai bazę, bo przyszła tutaj, to co ty tam za wodę masz? Ty masz tam coś? Gdzie to jest? Mówi, ja mam taką, że jak się napijesz, że u mnie jest taka woda, że jak się napijesz, to nie będziesz pragnęła na życie. I ona na pewno rozumie coś innego, a on mówi o czymś innym. Ale on jej mówi dokładnie do tej osoby, która w życiu szukała, ale nie szukała w relacji do Boga. Ona chciała zaspokajać swoje pragnienie. Co kobieta po tym wszystkim, bo on jej mówi, jak ona mówi, daj mi pić, to on mówi, Panie, no to daj mi tej wody, abym tu nie przychodziła, już nie pragnęła, nie musiała czerpać tej wody. I Jezus jej zaczyna dawać pić. Mówi, idź, zawołaj męża swojego i wróć tutaj. Co ona powinna zrobić? No wiecie, są różne techniki tam kamuflażu. Mogłaby coś wymyśleć, ale szczerze mówi, nie mam męża. I Jezus do niej mówi, dobrze powiedziałaś, nie masz męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. I rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. I później, kiedy dwukrotnie jest powtórzone to słowo, które tu widzicie na slajdzie, ona pobiegła tam do swoich już się nie wstydziła i mówi, słuchajcie, znalazłam kogoś, kto mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Raptem powiedział jej tylko tyle, że no, ale on, może dłużej rozmawia, ale on mówi, że wszystko o mnie wie. To jest ten, kogo my potrzebujemy, to jest ten Chrystus. Ona nie szukała, ale ona w momencie, kiedy mówi, daj mi pić, to Jezus jej dał się napić. On zaspokoił jej wewnętrzną potrzebę poznania. Objawił jej coś z jej życia, jej się otworzyły oczy, wow, to jest ten. Pobiegła i swoim rodakom powiedziała o tym, że to jest właśnie ten, który jej wszystko powiedział. W 39 wersecie ponownie, wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, ona cały czas mówiła, wiecie, biegała po tej ulicy i mówiła, nakręcona, ludzie, powiedział mi, normalnie powiedział mi, co ci powiedział, kobieto, co ci powiedział? No wszystko, co uczyniłam, wszystko o mnie powiedział. Wiecie, jak ktoś jest rzeczywiście autentycznie przejęty swoim doświadczeniem, to nawet jak głupoty gada, to to robi wrażenie. Natomiast jak ktoś tam się wymandrza i chce tam kogoś no, przekonać do czegoś, no to wiesz co, zajmij się sobą. Ale jak widzisz, że ona coś przeżyła, ona jest poruszona tym, ona nie opowiada, wiecie, bo powiedział mi, że miałam tego, a później tamtego, bo oni albo wiedzieli o tej jej sytuacji, albo no, nie potrzebowali tego wiedzieć, ale uwierzyli w świadectwo, że Jezus jest osobą, która zaspokaja pragnienie. On wszystko o tobie wie. On wszystko o tobie będzie wiedział, bo on teraz wie, ale jeżeli myślisz, że w przyszłości czegoś nie będzie wiedział, on nawet wie to, co się wydarzy. I jak wiecie, oni go uprosili, żeby on pozostał u nich w tym mieście, w tym samarytańskim mieście, ten Żyd, przez 2 dni. I jeszcze więcej uwierzyło w niego, jak jest powiedziane, już oni wtedy mówili do niej, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Nie szukali, a znaleźli. I tu mi się przypomina to porównanie, którego Pan Jezus użył odnośnie Królestwa Bożego z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. 44-46 werset. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Ten pierwszy typ ludzi to jest, no wiecie, człowiek, który grzebie się w ziemi. Nie wiem z jakiego powodu. Może wykonywał jakąś podstawową czynność, taką związaną z uprawą ziemi, ale znalazł, nie szukał, ale znalazł skarb. I prawo mówiło, że jeżeli ziemia, która jest twoją własnością, ma ukryte w sobie jakiś skarb, skarb należy do ciebie. Więc on nie ujawnił tego od razu, tylko poszedł i sprzedał wszystko, co miał, żeby nabyć najpierw oną rolę, w jednym celu, żeby nabyć skarb, który jest w tej roli. Natomiast, więc to przemawiało do współczesnych i ta druga historia z kolei o pewnym handlarzu, tak? W tym przypadku jubilerze, który szukał cennych klejnotów, w tym przypadku pereł. Perły, jak wiecie, naturalne, no i dzisiaj mają wartość, na pewno i wtedy miały wartość, ale znalazł tą jedną, i w związku z tym sprzedaje wszystko, co ma i nabywa tą jedną. I czy to nie jest analogia do tych właśnie dwóch typów ludzi? Ci, którzy nie szukają niczego, o których apostoł Paweł przypomina w liście do Rzymian proroka Izajasza. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Ja wiecie co, jak ludzie mówią, czasami świadectwo to jedni mówią, ja przez całe życie czegoś szukałem, no nie? A dochodziłem do kościoła i są tacy wśród nas też religijni, ja w pewnym sensie może się też do takich zaliczam, jakby, że cały czas gdzieś w kościele, ale nie jesteś zaspokojony, tak? I w końcu trafiasz na Jezusa i mówisz, no takie rzeczy jak ty robisz, to nikt by nie mógł robić, ty musisz być od Boga, no nie? I Jezus mówi do niego, słuchaj, ty musisz się na nowo narodzić. Wiesz, ja ci daję tą szansę, od nowa zaczynaj, na nowo. Z góry musisz się narodzić, musisz wziąć to od Boga bezpośrednio z góry. Ty nie swoimi uczynkami będziesz Bogu służył, swoją religijnością i poprawnością. Wielu z nas jest właśnie w takiej pozycji ludzi, którzy chodzili i byli w porze i tak dalej, ale to widocznie nas nie spełniało, bo prawda jest taka, musisz się na nowo narodzić. I są tacy wśród nas, którzy, jak ten człowiek, grzebiemy się w jakichś swoich sprawach, a może jak ta kobieta, zaspokajaliśmy swoje pragnienia, jak ten młodszy syn, opuściliśmy dom ojca i po prostu roztrwoniliśmy, i to często te świadectwa robią większe wrażenie, tak, no bo na jakim to dnie on był, patrzcie. No i to jest takie niebezpieczeństwo, że później no, licytujemy się, kto był w większym upadku, bo ja się wtedy czuję winny, że nigdy taki nie byłem, na przykład, no nie, jak słyszę tych, jacy niektórzy byli, no ale to już jest jakby takie no, przegięcie w drugą stronę. Tu chodzi o to, że ktoś był w zupełnym upadku i nie szukał w ogóle Boga, Bóg do niego wyciągnął rękę. Tak jak Jezus zaczepił tą Samarytankę i mówi, wiesz co, ty pragniesz, przychodzisz tu codziennie, bierzesz tą wodę i będziesz tak przychodzić przez całe życie. I będziesz miała kolejnych mężów czy nie mężów. Ale ja ci dam wodę, która zaspokoi w tobie wszelkie pragnienie. No to daj mi napić. I ciach! Jezus trafia w taki sposób do człowieka, że to go obezwładnia, to go wyzwala do tego, żeby świadczyć też innym o tym, że to jest ktoś, kto opowiedział wszystko o mnie. I tutaj chciałem, żebyśmy na koniec... bo dzisiaj o tym myślałem, tak chciałem tym zakończyć, też będziemy się modlić, o tym dzieleniu się, tak? Ta Samarytanka pobiegła i się podzieliła. O Nikodemie tego nie czytamy, ale miał odwagę świadczyć, tak? W swoim środowisku być może, że później zapłacił jakąś cenę tego wszystkiego w inny sposób. Tak czy owak, spotykając się, prawda, z żywym Bogiem, chodzi o to, żeby to przekazać dalej, że jest ktoś, kto zaspokaja pragnienie. I tutaj jest fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian. Jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli, a jak mają słyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje, a jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani, o jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Baczcie mi, że nie używam tego, nie chciałbym tego, taki robi jakiś dziwny wstęp, bo chciałbym, żebyśmy się w tym kontekście modlili. Basia mnie tu prosiła, żebyśmy się pomodlili o Rafała, bo on sobie nogę skręcił, tak? Kostkę se skręci, właśnie. A ja ostatnio się zastanawiam na tym, czemu jakieś takie sytuacje z problemami zdrowotnymi związanymi z nogami ludzie mają. Bo tutaj mama teściowa doświadczyła jakiegoś dziwnego zdarzenia i do tej pory ta noga się nie może zaleczyć. Już nie wspomnę brata Władka, któremu amputowano nogę. Nasza córka w Warszawie jakiś czas temu gdzieś się spiesząc, tak skręciła nogę, że do tej pory ma jakiś tam defekt, to trzeba wyjaśnić, kostkę. Ktoś miał jakieś problemy z nogami? Potraktujmy to jako pewien taki obraz, no nie? Związany z tym, jak pamiętacie, były kierowane do Kościoła też takie słowo prorocze, mówiące o tym, że Bóg chce wzrostu i chce promować Kościół, ale przeciwnik chce powstrzymać. Sposobem na powstrzymanie jest to, żeby to nie poszło dalej, bo to nie będzie tak, że w nadprzyrodzony sposób się po prostu coś zadzieje. Muszą być użyte nogi do tego, żeby skierować się do tych, do których nas Bóg posyła. Ja wiem, że to wychodzenie do ludzi ma swoje ograniczenia i myślę, że gdybyśmy próbowali to wcisnąć w jedną sztampę, to nie wszyscy byśmy się w tym zmieścili. Że jeden ma przekonanie do czegoś takiej formy, inny do innej. Wiecie, że tak naprawdę najlepiej się sprawdzają indywidualne formy, prawda? Docierania do ludzi. Ja dlatego zachęcam was do tego, żebyście wykorzystali te kalendarze, które co roku dajemy, nie tylko po to, żeby rozdać, bo czasami to tak jest, ale że to jest chociażby, no nie, dając pytanie, a co to jest? No i można rozmawiać. Można przekierować rozmowę na temat tego, który zaspokaja ludzkie pragnienia. Powiedzcie, co ludzie robią przeciętnie wokół nas? Co my robimy, jeżeli tu nie jesteśmy? No bo po prostu zaspokajają swoje pragnienia, które się rodzą w ich sercu, tak? No mam ochotę, no nie wiem, ja bym poszedł jakiś dobry film obejrzał. No to idę, kupuję bilet i oglądam film w kinie albo tam w internecie. A poszedłbym sobie coś zjadł, no nie? No to biorę i kupuję. No co bym dzisiaj zrobił, no? No, muszę pracować, tak, też, idę jutro do pracy, nie chcę, ale muszę, no nie, ale dlaczego muszę? No bo muszę zaspokajać też swoje pragnienia, opłacić czynsz, ubrać się, odziać się, wyżywić, więc tak naprawdę wszyscy w podobny sposób się zachowujemy, ale oprócz tych rzeczy, które dalej będziemy robić i robimy, prawda objawiona przez Boga jest taka, zawsze będziesz to czynił, i nigdy nie zaspokoisz. Będziesz tu znowu przychodzić do tej studni i znowu będziesz pragnąć. Jezus powiedział, że w dniach Syna Człowieczego ludzie będą, co robili? Jedli, pili, żenili się, szczepili, budowali, za mąż wydawali. No, co będą robili? No, po prostu zaspokajali swoje pragnienia. Nie będzie nic innego. Nie myślcie, że będzie coś jakieś, no, powstrzymanie tego, co się dzieje. Ale poselstwo, jakie Bóg kieruje i dzisiaj do nas, do innych ludzi, że źródłem wody, która zaspokaja pragnienie, prawdziwe te pragnienie ludzkie, jest Jezus Chrystus. Ale to, co Jezus polecił swoim uczniom, kiedy odchodził, nie powiedział, no pamiętajcie tylko, żebyście, pamiętajcie, bo tu mi był porządek. Wy się tu pilnujcie, wy tu stójcie na straży, idźcie i świadczcie o mnie. Poczekajcie najpierw, aż wyposażę was, a później będziecie mi świadkami. I tak naprawdę, jakbyśmy nie kombinowali, wszystkie inne rzeczy są ważne, to tą podstawowym poleceniem Pana Jezusa to jest to, że musimy w jakiś sposób zaświadczyć. To nawet nie, my mówimy tu o głoszeniu, to jest wielkie słowo głoszenie, wiesz, no to od razu ci się kojarzy taki właśnie w garniturze z mikrofonem, z ręką wyciągniętą i tłumy, tak, jakieś głoszenie. Świadczenie czasami to jest nawet nic nie mówienie, wiesz, to jest działanie z intencji, w celu, no, przedstawienia osoby Jezusa. I czasami i w ten sposób się działa, wydając świadectwo, ale chodzi o wydanie świadectwa. I na koniec będziemy się modlić, bo to chyba się mówiło o Rafale i o inne potrzeby związane z nogami, ale pomyślałem sobie, że jest jakaś symbolika w tych doświadczeniach związanych ze stopami czy z nogami, że przeciwnik zawsze będzie chciał powstrzymać. Wiecie co? No nie może zmienić faktu, że Jezus go pokonał na krzyżu. Co może zrobić w kolejnych pokoleniach? Zasłonić ten fakt. Czyli jakby uczynić go, słuchajcie, nawet w naszym życiu tak to działa. Oczywiste rzeczy, my gdzieś słyszeliśmy, wiemy o nich, dopiero jak ktoś nam na nowo przypomni, nowo się nam odświeża, objawia, bo jest ta tendencja do tego, że to gdzieś zachodzi mgłą, zasłania się czymś. I my powiemy, no żyjemy w kraju chrześcijańskim, no co o Chrystusie ludziom nowego można powiedzieć? No, w Kościele katolickim jest moda teraz na Chrystusa miłosiernego. No to jest jakaś nowość. No. Wcześniej on był jakiś inny, teraz jest miłosierny. To, no właśnie, zawsze był. Ale prawda jest taka, że zawsze Ewangelia była dla jakichś ludzi zupełnym nowum. Mało tego, dla tych, którzy słyszeli, jest nowum do momentu, aż oni nie poddadzą się, nie przyjdą, nie skorzystają z tego. Bo ludzie mogą chodzić, wiecie, mogą tego Boga tam na różne przypadki odmieniać, a go nie znać, tak? Tak jak ten syn, który był w domu ojca i ten, który odszedł i ten, który został, tak naprawdę ojca nie znali. Ale wolą ojca, to powiedział Jezus Chrystus, jest to, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Więc chciałbym, żebyśmy się na koniec o to pomodlili. Nie czynię z tej refleksji jakiegoś wielkiego słowa proroczego, chociaż być może, że to ma znaczenie, ale też nie chciałbym tak zbagatelizować zupełnie faktów, które wokół się dzieją w sferze fizycznej, no nie, że się coś takiego dokonało. Więc pomyślmy, że Bóg to lepiej wie i lepiej rozumie, nas chce do czegoś skłonić. Wstańmy.